Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Jesteśmy obecnie świadkami wielkiego sporu o przyszłość Europy. Czy ma to być ponadnarodowa federacja, państwo takie super zarządzane przez klasę biurokratów zdominowanych przez Niemców i Francuzów, czy Europa ma być związkiem demokratycznych państw narodowych, respektujących swoją suwerenność, pielęgnujących swoje narodowe tradycje. Tak się złożyło, że właśnie mamy wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który obradował 2 dni temu i uznał, że ostatecznym źródłem prawa rządności jest demos, a nie instytucje europejskie, które nie mają demokratycznej legitymizacji. Spór jest polityczny, ale ma on, jak się wydaje, także wymiar egzystencjalny, związany z pytaniem o kształt życia współczesnego człowieka, współczesnego Europejczyka. Wydaje się on być rozdarty. Z jednej strony kosmopolityczny przekaz mediów, nowoczesność jako fetysz, a z drugiej praca tradycji. Czyli w jakimś sensie możemy mówić o działaniu wykorzeniającym i że bycie wykorzenionym staje się faktem bardzo istotnym. Właśnie, czym jest wykorzenienie? Jest to pytanie filozoficzne, dlatego do rozmowy zaprosiłem panią profesor Zofię Rosińską z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest filozofem o takim zacięciu psychologicznym, autorka wielu, wielu książek, znawczyni pogranicza między filozofią a psychologią. Panie profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Odnoszę wrażenie, że żyjemy w społeczeństwie takim terapeutycznym. Nasila się epidemia depresji, wzmożył to COVID oczywiście. To jest jakby jasne, że te konsekwencje są cały czas widoczne. I narasta taka, to jest taka gleba, na której narasta takie napięcie wewnątrzgatunkowe. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, tak?
Przepraszam, śmieję się z tego, dlatego że w tej chwili wszyscy bez przerwy potrzebują terapii i terapeutów, i psychologów, którzy robią terapię. No, pewnie tak do pewnego stopnia jest, ale czy wszyscy i bez przerwy, troszkę możemy sobie też i sami starać się radzić sobie.
Wczoraj jechałem i widziałem samochód firmy zajmującej się dogoterapią.
A no właśnie, no właśnie. No więc, ale ja, panie redaktorze, jeżeli można, to chciałabym zacząć od 2 uwag, niezupełnie związanych z tematem. Chciałam podziękować za rozmowę z panem Markiem Budziszem.
Mówiliśmy o relacjach, o zagrożeniu potencjalną wojną z Rosją.
Właśnie, Ja się nie zajmuję geopolityką, w ogóle się na tym nie znam, ale oczywiście w końcu nie jestem już tak zupełnie bez żadnej możliwości orientacji. I ta rozmowa była dla mnie naprawdę bardzo pouczająca i za to bardzo panom dziękuję. Szczególnie zrobiło na mnie to podkreślenie, które pan Budzisz zrobił, mianowicie to, że wojna w tej chwili nie może być tylko ograniczona do terenu i do ludzi i do technologii, ale przede wszystkim przechodzi na tą, że tak powiem, przestrzeń informacyjną. I polega to na tym, że my chcemy, żeby przeciwnik przyjął nasz punkt widzenia. Wydaje mi się, że to jest również i dla mnie ciekawe i ważne, dlatego że pan mnie tutaj przedstawił jako taką osobę, która psychologię i filozofię łączy. Identyfikuję się chociaż jestem absolwentem psychologii, ale nie identyfikuję się z psychologią. To już jest poważna, wyspecjalizowana wiedza. Natomiast to, z czym się identyfikuję, to jest filozofia nasączona życiem. Tak Montaigne to określił w XVII czy w końcu XVI wieku i tak jakoś z tym się zidentyfikowałam i to robię. Więc to te dwie uwagi, które chciałam zrobić, zanim odpowiem na pana pytanie.
Ja też nawiążę do tego, co pani profesor mówi. Mianowicie, jeżeli mówimy o tej nowej formie wojny, to powiedziałbym dążenie do wykorzenienia potencjalnego przeciwnika, czy też całego narodu, jest pewnym z jej elementów, tak?
Tak jest, oczywiście. Ale tak jak pan powiedział na początku we swoim wstępie, zakorzenienie to jest kategoria egzystencjalna. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I to jest też związane z tym, co ja robię w ogóle, prawda? Ta moja ostatnia książka, która się nazywała Nie tylko to, co racjonalne, powinna była zamieścić też artykuł o zakorzenieniu, bo zakorzenienie to jest dokładnie to coś, co jest nie tylko racjonalne. To jest coś, co jest oparte o doświadczenie, o przynależność, o doświadczenie oczu naszych, ale to są ogólne określenia.
To byłoby bardzo istotne, właśnie owe zakorzenienie, dlatego że, no powiedziałem, żyjemy w epoce, gdzie wyjątkowo niesprzyjającej tak naprawdę temu procesowi, tak, że mamy do czynienia rzeczywiście z potężną taką projekcją kulturową, która no, jak betoniara porywa ludzi do jakiegoś wykorzenia zdecydowanie. Zgodzi się pani profesor z tym, myślę, tak?
Tak, tak, absolutnie tak, ale z tego też względu musimy wiedzieć, co to jest zakorzenienie, jaką ma wartość, jaką ma potęgę właściwie w sobie i wiedzieć, co zdecydować, czy wykorzenić się, czy wręcz przeciwnie, pracować więcej nad zakorzenieniem, czyli zdobywać większą samoświadomość tego zakorzenienia.
Znaczy, ale kiedyś, kiedyś coś, co było oczywiste, dzisiaj już oczywiste nie jest, dlatego że ludzie jakby
tak
tkwiąc w pewnej tradycji, no byli zakorzenieni niejako jako ex katedra, automatycznie, tak?
Jest, tak?
To się skończyło. Dzisiaj
żyli,
musimy sami pracować.
Żyli, tak? Prawda? A my w tej chwili żyjąc, my się wykorzeniamy i każdy z nas jest temu podległy. Ja też. I myślę, że pan też. No nie wiem zresztą, bo przecież nie znam pana na tyle, ale znam siebie trochę i zdecydowanie jestem poddana temu, że tak powiem, wykorzenianiu. O wykorzenieniu czy i zakorzenieniu trzeba i należy mówić w dwóch kategoriach. Po pierwsze, jako o pojęciu, i jako o doświadczeniu, jako o fenomenie, prawda, czyli o doświadczeniu, jako o pojęciu. No to zaglądamy do słownika. Co mówią słowniki języka polskiego? Co to jest zakorzenienie? Zakorzenienie, piszą tam, to tyle co zadomowienie, zagnieżdżenie. I jeszcze dodają tak, zakorzenić to znaczy wpoić coś komuś lub utrwalić coś gdzieś.
Wpoić coś komuś, to już brzmi niebezpiecznie, panie profesor, bo to
brzmi
jak indoktrynacja. Wpoić coś komuś, zmusić do czegoś. Tak w epoce absolutnej wolności, no to już jest język, powiedziałbym, niebezpieczny.
Ale tak
pani
jest,
profesor,
proszę
pani
sobie
profesor.
Przepraszam, ja cytuję.
No tak.
Ja cytuję sobie w słowniku języka polskiego.
No wkrótce będzie słownik poddany przebadaniu.
No, to nie wiem. W każdym bądź razie również mówią tak, że wejść w zwyczaj, związać się mocno z czymś. No to tyle, co znajdujemy w słowniku. Co my znajdujemy w doświadczeniach? Chciałam przywołać dwa doświadczenia, które mam żywo w pamięci. Jedno, które obserwowałam, no bo ja wiem, 2 tygodnie temu. Byłam na jakimś przyjęciu zaproszona i rozmowa, której się przysłuchuję. Nie odzywałam się w niej w ogóle. Człowiek, dwóch młodych panów, jeden około 70-80, jeśli byśmy uwzględnili metrykę, no to już jest taki raczej starszy pan, no ale jeśli chodzi o energię, o żywotność, o zdrowie, o siłę, to zdecydowanie młody. Więc to jest pan 70-80, druga osoba to jest 30-40, młody, energiczny, inteligentny. Obaj panowie, można by zaklasyfikować socjologicznie, należą do inteligencji. O coś tam się zaczęli spierać i w pewnym momencie spór się kończy tak. Ten starszy mówi do młodszego, bo pan nie jest zakorzeniony. Na co ten młodszy? Oczywiście, ja nie jestem zakorzeniony. Podnosi głowę do góry i z dumą to mówi. A ten starszy pan na to, no to między nami nie ma porozumienia. Miło mi było pana poznać, do widzenia, w ten sposób się rozstali. Druga historia, która się zdarzyła 3 lata temu chyba, kiedy prowadziłam zajęcia z takie seminarium podyplomowe dla cudzoziemców. I był tam obecny Amerykanin polskiego pochodzenia, ale, co było bardzo zabawne i miłe, był czarny. To bardzo rzadko się zdarza.
Afroamerykanin. Panie profesor.
Nie, bo on był polskiego pochodzenia.
Aha.
Więc nie Afroamerykanin, no,
przepraszam.
Polsko-Amerykanin czarny. No więc oczywiście było to bardzo przyjemne, wszyscy tam dociekali, jak to się stało i tak dalej, ale rozmowa z nim. Rozmowa z nim polegała, krótka też była, ale też potem się okazało, że i dłuższa. Bo on mówił, że on był 2 lata w Niemczech i teraz jest 2 lata w Polsce, dostał jakiś taki grant europejski. No i ja mówię, no to co, pan jest wrośnięty w Polskę, czy w Niemczech, czy to kim pan jest właściwie? Zadałam takie pytanie wprost. A on mówi, ja jestem obywatelem amerykańskim polskiego pochodzenia. No rzeczywiście, tak się odpowiada zwykle na takie pytania. Ja mówię, no tak, no ale no to jak się pan czuje w Niemczech, a jak tu w Polsce? A on mówi tak, ja widzę ogromną różnicę pomiędzy polskością a niemieckością. i mówi, wie pani co, ja się czuję wygodnie w polskości. To było jego określenie, tak jak mówię, zacytowałam sobie to w notatniku własnym. Wygodnie w polskości. Ja mówię, tak, a co pan rozumie przez polskość? No i tutaj zaczęła się rozmowa, prawda, różna, no to już nie jest temat teraz. To chodziło mi o to, że on się czuje wygodnie w polskości. Czy on był zakorzeniony w polskości? Język polski, no nie mówił dobrze,
jest,
ale
pani profesor, jest w procesie zakorzeniania się. Im bardziej poznaje, tym bardziej zaczyna kochać.
Tego nie wiem, ale w każdym bądź razie on się czuł wygodnie w polskości, a nie czuł się wygodnie w niemieckości. Dlaczego? Przecież my jesteśmy jednak krajem europejskim, jedno i drugie. Wiele rzeczy mamy z Niemiec, Niemcy wiele rzeczy z Polski, więc właściwie podobny. A jednak on się czuł wygodnie w polskości. To ładne określenie, czuje się wygodnie w polskości. No więc właśnie, czy on był w procesie zakorzenienia?
Tego nie wiemy, pani profesor, rzeczywiście tego
nie
wiemy.
Tego nie wiemy, oczywiście.
Znaczy, jednocześnie wskazał na coś bardzo istotnego, mianowicie co ta globalizacja chciała zniwelować, czy zatrzeć, no tę istnienie czegoś takiego jak narodowe habitusy, które chyba są faktem.
No więc właśnie. Więc jeżeli przyjmiemy sobie tak, że po pierwsze zakorzenienie nie jest tym, co jest tylko racjonalne, to by znaczyło, że w zasadzie ktoś, i teraz proszę pana, to będzie no może ryzykowne określenie, no ale niestety, jak się analizuje doświadczenia i pojęcia, to tak z tego wynika. Mianowicie intelektualista, racjonalista, nie każdy intelektualista, ale ten racjonalista, on nie jest zakorzeniony. On nie może być zakorzeniony. I powiem panu, panie redaktorze, szczerze, że obserwuję to, rzeczywiście tak jest.
Znaczy w świecie intelektualnym, tak?
Tak.
Polski świat intelektualny.
Dlatego, że zakorzenienie musi być złączone z prawdą. Że zakorzenienie jest złączone z moim doświadczeniem. Ja to widziałam.
No ale pani profesor.
Nie, ja to powiem. No. Ja widziałam, ja doświadczyłam. Nikt mi nie powie, że tego nie było lub że było inaczej.
No ale żyjemy w epoce postprawdy, a pani profesor jakieś archaiczne kategorie uruchamia.
Które kategorie?
No prawda, przecież prawda, postczłowiek. No, świat intelektualny produkuje tego strasznie dużo, powiedziałbym, pojęć, które są, czym są.
No więc o to właśnie chodzi, ale widzi pan, no na tym polega to zakorzenienie, że ten rodzaj doświadczenia, to znaczy, bo zakorzenienie to tyle, co wrośnięcie, prawda? I to wrośnięcie powoduje mi, że ja to rozumiem, ja to wiem. Aha. Mnie nikt nie powie, że było inaczej, bo było tak i tak. Bo ja tego doświadczyłam.
W takim razie jakby tutaj przyłączając się do tego procesu zakorzeniania w polskość, proponuję wysłuchać Rondo Ada Krakowiak Chopina. Rzeczywiście cudowna muzyka, oczywiście zachwyty, które wyrażam, oczywiście to są banały, ale Chopin to, co narodowe, uczyni uniwersalnym. I
no
to jest jakby jasne. I no trudno rzeczywiście nie kochać kultury, która wydała takiego geniusza, pani profesor.
No właśnie, a jednak można.
Zakorzenienie poprzez piękno i poprzez sztukę, oczywiście też to jest droga, tak?
No naturalnie, no bo zapytajmy się teraz tak, jeżeli zakorzenienie to tyle to wrośnięcie, prawda, jeżeli drzewo wrasta w ziemię, to on z tej ziemi coś ma. Ale też trzeba zapytać, jaka to jest ziemia, z której to drzewo coś ma, prawda? Czyli co nam daje wrośnięcie, co nam daje zakorzenienie?
No właśnie, co daje? Przede wszystkim mocniejsze poczucie tożsamości.
No na pewno to, co pan mówi, mocniejsze poczucie tożsamości, ale jednocześnie ja myślę, że jeżeli ja jestem zakorzeniona, to ja jestem, daje mi poczucie też, czy zdolność do odporności na pewne interpretacje. Zgadzamy się wszyscy z tym, że w tej chwili Polska, nie tylko Polska, ale akurat doświadczamy tego w Polsce, jest mnóstwo różnych narracji, prawda? Jeżeli ja jestem intelektualista, a jestem, to ja w zasadzie nie wiem, dlaczego mam akurat tę narrację albo inną zaakceptować, a tamtą odrzucić. Jakie ja mam podstawy do tego, żeby nie ufać tej narracji, a ufać tamtej narracji? No więc na tym właśnie ta zabawa polega, prawda? Że jak my nie jesteśmy wrośnięci, to my nie wiemy, której narracji mamy ufać. No jest to, tak wrośnięcie, jak... żeby odpowiedzieć już wprost na pana pytanie, wrośnięcie daje nam zdolność do oceny interpretacji. Daje nam zdolność do odporności na różne interpretacje, na różne narracje, prawda? Ja wiem, która narracja jest mi bliższa.
Musi być silny punkt odniesienia, tak?
Tak.
Do tego, żebyśmy dokonywali hierarchizacji tego, co jest ważne, bardzo ważne i mniej ważne. Nie? To jest
tak
jakby jest. Istotne.
Musi być jakaś, ma pan absolutną rację, tak?
Natomiast ten świat jakby świat ponowoczesny ucieka od takiego chyba bardziej odczuwania niż myślenia. Ale panie profesor, to o czym mówimy w dużej mierze wynika z pewnej pracy wykonywanej przez dużą część świata intelektualnego, zwłaszcza tego humanistycznego, który posługiwał się tak zwaną metodą krytyczną i dekonstrukcjonizmem. Powiedziałem, te owoce, które nie są wcale, powiedziałem, owocami smacznymi, wydaje się, zbieramy właśnie teraz.
Panie redaktorze, no ale ja nie mogę, ja jestem filozofem, ja nie mogę tak całkiem odrzucić dekonstrukcji, prawda? Bo przecież pojawia się wiele narracji, które wymagają tej dekonstrukcji. Tylko wydaje mi się, że my jacyś jesteśmy nieśmiali.
No tak, ale nie wiem, czy my możemy jakby użyć metody dekonstrukcyjnej, zakładając jednocześnie, że nie ma żadnych autorytetów. To znaczy...
Tu się
pojawia jakby podstawowy problem, tak, że tak. Mam takie poczucie, że takim pewnym obowiązującym dogmatem staje się jakby poczucie wiecznej zmiany i wszystko, co ma mocniejszą formę, powiedziałbym, natychmiast odrzucane jako opresyjne.
Tak jest. No bo cała walka polega na tym, że walka to jest walka pomiędzy sensem a siłą po prostu. I w tej chwili sens jakoś uchodzi do rogu, gdzieś jest odrzucany, a siła zaczyna dominować, prawda? I wtedy nie ma tych analiz, co jest ważne, co jest nieważne, dlaczego to jest ważne, a tamto mniej ważne. Nie ma analiz nad hierarchią wartości, tylko po prostu to idzie gdzieś w cień, natomiast siła zaczyna dominować. I to jest, proszę pana, niebezpieczne, bo siła musi być w kulturze, ale musi być też i sens. No.
Czyli innymi słowy, z tego, co pani mówi, znika jako oczywista, dawno chyba zniknęła jako oczywista i obowiązująca zasada, no powiedziałem, sokratyczna, tak? Grecka Paidea jako pewien model wychowania studentów młodej generacji, to wszystko chyba już odeszło w przeszłość.
Wie pan, i tak i nie. To znaczy w tym sensie tak, że my jesteśmy wszyscy, my filozofia, my jesteśmy wszyscy z Sokratesa, od Sokratesa, prawda? Przynajmniej ja mówię o sobie i o tym nurcie, który reprezentuję. Natomiast czy ta młoda generacja, która rośnie, bo to jest problem zakorzenienia tej młodej generacji, prawda? Bo ja jestem zakorzeniona na tyle, że mi wystarczy podjąć decyzję, że to popieram, a to odrzucam, ponieważ mam już tę ilość lat doświadczenia. Natomiast ci młodzi ludzie 30-40, czy jeszcze wcześniej, oni mają inne doświadczenia. W czym oni się mają zakorzeniać? To jest pytanie, prawda? Jeżeli my jesteśmy w tej chwili w sferze, że tak powiem, przestrzeni informacyjnej, a w tej przestrzeni jest bardzo wiele narracji i jak oni mają wybrać?
Znaczy, ja myślę, że
to jest trud.
Fatalne samopoczucie dużej części świata kultury, ale nie tylko, wynika z tego, że właśnie mamy do czynienia z... Czasami miałem takie poczucie, że walczy w człowieku kilka, powiedziałem, znoszących się narracji, że są właśnie wektory, że z jednej strony oczywiście jest, nazwijmy to, ta hipotetyczna budowa społeczeństwa przyszłości, która tworzy człowieka kosmopolitycznego, ale jednocześnie gdzieś z tyłu pracuje tradycja, czy komuś to się podoba, czy nie. A ci, którzy zwalczają tradycję, są tak naprawdę najbardziej od niej uzależnieni.
To bardzo często tak bywa,
mamy do czynienia rzeczywiście jakby ze swoistym miotaniem się ludzi, nie? Ludzi, którzy są jak ryby złapane w jakąś, powiedziałbym, sieć czy siatkę. A jednocześnie mówi im się, że w momencie, kiedy przyjmą jakby ten styl myślenia sokratyczny, to znaczy, że są blisko właśnie przyjęcia jakiejś opresyjnej wobec człowieka filozofii, co oczywiście jest bzdurą.
No ale wie pan, nie musimy...
Tak mi się wydaje.
Ale tak jest, jak pan mówi, tylko że ja bym poszła dalej o krok i powiedziała, nie musimy przyjmować tego, co opresja nam narzuca, prawda? Bo to jest właśnie ta siła i powinniśmy ją troszeczkę osłabiać przez pokazywanie sensu. Ale jesteśmy jacyś tacy nieśmiali. Nie wiem, dobrze, że akurat pan chce rozmawiać z filozofem, ale w tej chwili to już, wie pan, taki filozof, który poszukuje sensu, ale jednocześnie poprzez destrukcję innych narracji, no to taki nieśmialutki jest ten filozof. No nie wiem dlaczego, no ale tak jest. Panie redaktorze, jeszcze dwa zdania, żeby dokończyć, żeby spuentować to. Pytanie było, co nam daje to, ale my musimy też widzieć, w czym nam przeszkadza, prawda? W czym nam przeszkadza to. Jesteśmy odporni na narrację, prawda? Ale jesteśmy zaangażowani, bo jeżeli jestem wrośnięta, to nie tylko jestem wrośnięta, ale ja rosnę. To rosnę automatycznie, ale w tej chwili już automatycznie niewiele się robi. Wiele się robi też przez myślenie, przez refleksję, prawda? Więc ja muszę też jakby uprawiać refleksję nad tym swoim wzrostem i zakorzenieniem. Muszę wiedzieć plusy i muszę wiedzieć minusy. Muszę wiedzieć, w jakim kierunku to zakorzenienie kształtować. No więc, czy są jakieś negaty, czy są jakieś negatywne rzeczy związane z zakorzenieniem? Czy ono nas ogranicza? No ja myślę, że nas ogranicza w takim samym dokładnie stopniu, jak ogranicza nas wiedza. No to znaczy, jeżeli ja wiem coś, że tak i tak, wiem to na pewno, jest to uzasadnione, wierzę w to święcie, to ja pewnych rzeczy, które są niezgodnie z tym, nie robię. Po prostu. To nas ogranicza. Tak jak wybór nas ogranicza.
No ale czasami, to jest dla człowieka bardzo pożyteczne, to ograniczenie.
No właśnie. No czasem jest to właśnie...
Najczęściej. Myślę, że w sztuce bardzo to jest istotne, bo jak mówi Goethe, po ograniczeniu poznaje się mistrza. I tylko dyscyplina daje nam wolność.
No ale ja mi się wydaje, że to jest wszędzie tak. I w poezji tak jest, i w literaturze tak jest, i w ogóle w sztuce tak jest. Ale powiem tylko jedno. Wybór. Prawda? Wydaje się, że wybór to jest przejaw wolności. Absolutnie tak. Ale ten sam wybór, będąc przejawem wolności, jednocześnie jest zahamowaniem tej wolności. To jest ta paradoksalna natura wyboru. Bo jeżeli ja wybieram, że tak, to już nie mogę wybrać, że nie, w tym momencie, kiedy to wybrałam. Myślałam o wyborze małżeńskim, o wyborze, nie wiem, książki jakiejś, czy jakiejś, no wszystko jedno.
Refleksja pani profesor jest urzekająca, że ona po prostu odwołuje się do konkretu zawsze, że no bo ja jak czytam pani książki, to ja nie mam poczucia, że czytam o jakichś abstrakcyjnych, powiedziałbym, ideach pisane językiem, który ma mnie zawstydzić, że taki tępy jestem. Bo duża część jakby książek tych takich bardzo mądrych właśnie jest pisana w celu zawstydzania tych, którzy nie rozumieją głębi potencjalnej, znaczy powiedziałem pozornej głębi.
No i tutaj też... Dziękuję za dobre słowo. To jest ten nurt filozoficzny, prawda, który jest mi najbliższy.
Znaczy ja tutaj wracam też do pracy, mówię pracy z cudzysłów, które wykonała część tej filozofii postmodernistycznej, że miałem wrażenie, że ta metoda krytyczna, no wiemy skąd ona się wzięła, to oczywiście jest postmarksizm, że tam to taka woda na młyn dla umysłów zachwyconych swoją operacyjną inteligencją i sofistyką, że za tą teorią krytyczną, która jest taka modna, która ma ujawniać rzeczywiste, jakby nieczyste motywy postępowania ludzi, że za tą kryje się po prostu sofistyka, że stary spór ze starożytności ciągle jest jakby obecny. No i właściwie Greków, czy nam się to podoba, nie, jeśli chodzi o myśl filozoficzną, my nie przeskoczymy. Pomimo, że też się usiłuje ich dekonstruować, Platona, Arystotelesa, że to są, powiedziałbym, biali oprawcy, którzy stworzyli kulturę europejską jako jedną wielką opresję.
No nie, no ale proszę pana, no tego nie można traktować poważnie przecież.
No tak, ale to się rozpowszechnia, pani profesor.
No to trudno, ale nikt tak poważnie tego nie traktuje, proszę pana. To się rozpowszechnia, ale tak nikt nie powie. Tam, gdzie robią poważną robotę, tam, gdzie robią poważne myślenie, tam, gdzie poważnie uczą, nikt tego poważnie nie traktuje.
Zastanawiam się, czytając właśnie panią ostatnią książkę, gdzie na ile pejzaż Gór Świętokrzyskich jakby wpływa na pani twórczą refleksję, w ogóle na podjęcie problemu zakorzenienia. To jest dobre miejsce, żeby taką refleksja się pojawiła w głowie filozofa.
Zakorzenienie to jest bardzo trudna sprawa, proszę pana, dlatego że my się zakorzeniamy w terenie, my się zakorzeniamy w ludziach, my się zakorzeniamy w wartościach pewnych, my się zakorzeniamy w języku. Proszę pana, jeżeli my myślimy o języku tak, jak myślał Słowacki, prawda? Chodzi mi o to, aby język polski powiedział wszystko, co pomyśli głowa. No czy dalej już pan zna i wszyscy znamy, bo to przecież lektura szkolna nasza. To więc nie możemy powiedzieć, że zakorzeniamy się w brutalności języka. tak? I słucham. Nie możemy powiedzieć, że język, tak jak przez jakiś czas tutaj był panoszony w mediach przynajmniej, cytowany oczywiście, że to jest nasz język domowy, że my wszyscy takim językiem mówimy, tak? Tak jak mówiła pani Lempart, tak? Kiedy tam kurwowała i tak dalej, to mówiła, że to jest nasz język domu. No nie wszyscy, nie wszyscy.
Zawsze drażniło mnie uogólnianie i mówienie właśnie w imieniu innych, że my wszyscy jesteśmy tacy i tacy i tacy. Niech rzeczywiście każdy zacznie mówić we własnym imieniu, tak? I jednocześnie mając jakiś rodzaj pewnej siły, tak, wewnętrznej, tak, do wypowiadania, powiedziałbym, opinii, tak?
Nie, to nie znaczy, że my nie znamy tych brutalnych określeń. Oczywiście znamy, potrafimy je w odpowiedniej sytuacji i kontekście użyć, ale nie wprowadzajmy jej do obszaru publicznego i nie mówmy, że to jest ten język, który chcemy używać. No dlaczego mamy to robić? Brutalizacja języka jest bardzo niebezpieczna i nie chcemy się w niej zakorzeniać, bo język to jest właściwie teraz istota tego, co jest kulturą. Właśnie język. Właśnie dlatego, że to się w tej przestrzeni informacyjnej dzieje wszystko.
No dlatego też jakby próba zmiany jakby modelu kultury, no właśnie dokonuje się poprzez manipulacje językowe. Nie?
To są, no tak, jest, to jest,
to, było to już, oczywiście jest to opisane w postaci właśnie nowomowy przez Orwella, etc., etc. Doskonale tak. To jest opisane. Wróćmy do kategorii wykorzenienia. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, który był autorem książki o błogosławionym kardynale prymasie Wyszyńskim, który dużą część swojej refleksji poświęcił problemowi rewolucji. No właśnie, rewolucja to jest coś, co wykorzenia. I tak pomyślałem sobie, że no wszystko tak. Właściwie już wiemy o konsekwencjach rewolucji, a cały czas jesteśmy w takim wirze, powiedziałbym, rewolucyjnym i wtedy jesteś nowoczesny, cudowny, wspaniały, kiedy właśnie myślisz kategoriami, powiedziałem, rewolucji. Nawet jechałem niedawno przez małe wielkopolskie miasteczko i patrzę, sklep z zabawkami też, dziecięce rewolucje. Szaleństwo. No może przesadzam po prostu. Obsesyjna niechęć do rewolucji, panie profesorze. No ale rewolucja francuska wybuchła 14 lipca 1789 roku i to ciągle trwa, cholera. No przepraszam bardzo, no, że użyję no takiego tak. Mocniejszego słowa.
No bo jak się okazuje, no te nurty zakorzeniające ciągle istnieją.
Chwalić opatrzność za bogactwo wątków, tak, którymi płynie ten szeroki nurt kultury. Tak, że jest no czym wybierać, jest czym wybierać, panie profesor. Tak?
Właśnie, tylko żeby wiedzieć jak. To jest podstawowa rzecz.
Proponuję na koniec sprawdzony, mianowicie to, co się wiąże z patriotyzmem, z miłością do narodu, do ziemi. Proponuję na zakończenie fragment poematu symfonicznego Sibeliusa Finlandia. Moim gościem była pani profesor Zofia Rosińska, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, bardzo dziękuję, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Kierunek Europa.